chciałem, żeby przedmiotem tej katechezy była tajemnica Bożego Narodzenia, Ewangelii, jaką czytamy, będziemy czytać i jaki będziemy słuchać na pasterce i w pierwszym dniu świąt. Jako że w sobotę dziś nie będę o godzinie 18 odprawiał dla tej grupy, która się gromadzi i gdzie jest homilia nagrywana na internet, to wykorzystuję obecność u sióstr. Intencja jest piękna, to już będą moje życzenia pod waszym adresem. Proszę sióstr, z całą pewnością w Betlejem było coś z tego rodu Dawida jeszcze. No i gdyby tak Bóg Ojciec wysłał anioła wcześniej do tych potomków Dawida i dał sen proroczy, tak jak Józefowi, że tutaj pojawi się mężczyzna i młoda niewiasta, przyjmijcie ich, bo tutaj się urodzi Mesjasz. Gdyby gospodarz tej gospody miał sen wyjść na spotkanie, tak będą wyglądać, przygotuj dyskretne miejsce do porodu. Nic z tych rzeczy. Przyszli, weszli w zgiełk tłumu, ludzie kłębiących się. Skutek był taki, że trzeba było samotności szukać w norze, w jaskini wydrążonej, resztkach dawnej stajni, być może po tych czasach, kiedy ród Dawida coś znaczył więcej. I tam następuje tajemnica narodzenia Zbawiciela świata. Chciałbym się powiedzieć, Bóg tyle zatroszczył się, żeby przez proroków, przez całe stulecia przygotowywać naród wybrany na spotkanie największe na naszej planecie zejścia miłości Ojca w Synu. A tutaj, kiedy przyszedł moment już narodzin, cisza. Jakby się tam w niebie to nieco zaniedbali, byśmy powiedzieli. Co nieco się zaniedbali. Nie dopatrzyli. I w takich antywarunkach, warunkach urągających dostojeństwu wydarzenia, wchodzi na ten świat Jezus Chrystus. I tak myślę, że wtedy, kiedy już na tyle sytuacja w jaskini była opanowana, że Jezus usnął pierwszym snem na ziemi w żłobie, Maryja i Jezus, wiedząc, co się wydarzyło, trwali w modlitwie, w adoracji, próbowali pozbierać się. Wtedy zaniepokoił ich hałas, głosy mężczyzn i kroki. Chyba niepokój, że to może właściciele idą i tutaj awanturę zrobić. Istotnie weszli. Weszli, ale upadli z całą pewnością na kolana. Bo przecież otrzymali informacje z nieba i niebo było otwarte na polach Betlejemu i wiedzieli, jaka jest radość w niebie i z kim mają do czynienia. Ten znak istotnie się potwierdził. Niemowlę leżące w żłobie. Ale trzeba było się usprawiedliwić, dlatego tu się znaleźli i opowiedzieli wszystko, co się wydarzyło. I wtedy, kiedy opowiedzieli, jaka jest wielka radość w niebie, jak aniołowie śpiewali, dopiero wtedy przyszło poczucie ulgi w sercu Józefa i Marii. Jednak niebo nie przegapiło niczego, tylko niebo to wyreżyserowało specjalnie. Że tu się realizuje tajemnica Bożego planu. I tak jak niemowlę położone w żłobie było znakiem dla rozpoznawczym dla pasterzy, tak z kolei pasterze, którzy opowiedzieli o tym dziecięciu, byli znakiem dla Józefa i Marii. I właśnie to, że niepokonana, wolna od grzechu i Józef otworzyli się na zwiastowanie, na przyjście Boga do ludzi, to zrozumiałe. Ale tutaj w pasterzach przyszli najgorsi z najgorszych na powitanie tej wielkiej tajemnicy przyjścia Mesjasza. I w tych ostatnich, którzy byli pierwszymi, jest pytanie po dziś dzień aktualne dla nas. Że to nie jest niedopatrzenie, tylko historia jest tak wyreżyserowana. I Nie fakt, że Bóg przyszedł do ludzi, to nie dziwi, ponieważ we wszystkich wielkich religiach świata ludzie mieli poczucie, że Bóg przychodzi jakoś tam do ludzi, a ludzie dążą do Boga i w gruncie rzeczy to jest jedynie spełnienie tych wielkich tęsknot i Boga, i człowieka. Nie fakt przyjścia, tylko dziwią okoliczności, w jakich to się wydarzyło. Po dziś dzień i katecheza jest w tych okolicznościach. Bo kim byli pasterze? Pasterze byli, tak należeli do warstwy ludu ziemi. Nie nieba, tylko ziemi. Ponieważ w tamtych czasach bardzo liczyło się znajomość tych 613 wolno i niewolno obmyć rytualnych. Oni że nie tylko nie mieli najmniejszego pojęcia, ale rzeczywiście z tego świata wywodzili się rzeźmieszki, ludzie niebezpieczni. Tam nikt się nie zadawał za bardzo z pasterzami, bo to był lud twardy. Dlatego też w teologii tamtych czasów, w mniemaniu ogółu ludzi tamtych czasów, to byli ludzie bez szans przed Bogiem. Ludzie bez szans. Byli dawani na wykładach jako przykład, kto na pewno się nie zbawi. I oto okazuje się, że ci, którym ludzie nie dawali szans, tych niebo zaprosiło jako pierwszy. Ostatni stali się pierwszymi, ba zaczęli rozpowiadać to po Betlejem, a wszyscy mówili, no nie czuć od nich, byśmy powiedzieli dzisiaj, alkoholem, więc są trzeźwi. Dlaczego takie rzeczy mówią? Zorientowali się, że to nie całe Betlejem przeżyło to, co oni przeżyli, to zwiastowanie, tylko oni. I trudno dziwić się temu, że w ich wnętrzach narodziła się radość. Ludzie im odebrali nadzieję, a Bóg im wlał nie tylko nadzieję, ale doświadczenie, że ich kocha, że ich wybrał, że oni są tak pięknie notowani w sercu Boga Ojca. No, na pewno to nie była jedyna wizyta, tylko tych wizyt było więcej. Zorientowali się w potrzebach świętej rodziny i na pewno od razu po pierwszym powrocie od razu była druga podróż. Niejako nieśli pierwszą pomoc. My mówimy, że Jezus narodził się w Betlejem, w grocie, w stajni, położonym w żłobie. Wyjątkowo nieprecyzyjnie mówimy. Nie tak, jakby chciał Duch Święty. Ponieważ tak naprawdę ta grota była tylko drogą do wnętrz tych ostatnich odtrąconych. Jezus tak naprawdę narodził się w umysłach i sercach pasterzy, ludu ziemi, w sercach tych przez miłość się narodził, że wszystko było wyreżyserowane, żeby w nich się narodził i zakwestionował ludzką teologię, ludzkie myślenie o Bogu. I żeby pasterze po wsze czasy byli dla nas znakiem sprzeciwu. Tam po raz pierwszy Bóg się sprzeciwił ludzkiej logice. Poczuli się pokochani przez Boga i na pewno Boga pokochali. Proszę sióstr, warto w tych dniach sięgnąć do wielkiego daru, wielkiej łaski, jaką Jezus nam dał, dając pełen Boga człowieka Marii Waltorny. Dowiemy się, że ich było 12 i że oni byli apostołami Jezusa Chrystusa, że oni apostołowali. Że Jezus, inaugurując publiczną działalność, najpierw po chrzcie poszedł do nich, żeby ich odszukać. Bo wiedział, że oni jedyni tęsknili za Nim. No i jak się to czyta, to się beczy, to nie da rady, to się beczy. I po tej wizycie u pasterzy Jezus poszedł od razu do swojej matki, do Nazaretu, żeby zreferować, kto żyje, kto nie żyje, kogo uzdrowił, jak to wszystko tam się działo w czasie tej rozłąki 30-letniej. Otóż i pasterze odpoczęli wreszcie miłości Boga, ale też Bóg Ojciec odpoczął wreszcie w umysłach i sercach tych odtrąconych. I żeby zrozumieć tę scenę narodzenia przedziwną, wyreżyserowaną przedziwnie, żeby wiedzieć, o czym Maria rozważała w swoim sercu, a jednak ewangelista milczy, To wystarczy otworzyć w tej samej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa i będziemy mieli odpowiedź, dlaczego Bóg tak wyreżyserował. Otóż początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa wygląda tak, że Jezus znalazł się w Nazarecie, w dzień szabatu, przyszedł do synagogi, podano mu księgę, otworzył księgę i tak czytał: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, uwaga, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym więźniom ogłosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych ocalał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Inaczej mówiąc, Jezus zacytował proroka Izajasza, rozdział 61, by powiedzieć, że tam w stajni Jezus zainaugurował szabat, zainaugurował rok szabatowy, zainaugurował rok jubileuszowy. Co to jest szabat? Szabat to jest dokładnie odpocznienie, odpoczynek. Ale my, słysząc słowo szabat, myślimy o odpocznieniu człowieka. To jest półprawda. Prawda jest głębsza. Jeżeli szabat miał przypominać przymierze, to znaczy, że Bóg Ojciec tak długo, jak długo istota ludzka, Jego dziecko, nie poznało Jego miłości do siebie, to Bóg Ojciec szuka i jest zmęczony. Dopiero wtedy, kiedy tych 12 pasterzy uwierzyło w miłość Boga do siebie, Bóg Ojciec w nich zamieszkał i odpoczął. Szabat był po to, by Izraelici wracali każdego tygodnia do prawdy, do historii, co Bóg zrobił dla człowieka i żeby nie tylko powstrzymali się od pracy, ale żeby tym, co Bóg robi i chce robić, odpoczęli. Żeby dalej, rozważając o tym, przychodząc do synagogi, słuchając Słowa Bożego, śpiewając psalmy, modląc się, żeby dali szansę miłości Ojca Niebieskiego, żeby Bóg w nich odpoczął. Mam te dzieci, przyszły do mnie. To jest nawet. Tam w stajni rozpoczął się szabat, rok szabatowy, rok jubileuszowy. Wiemy, że i z Księgi Wyjścia, z Księgi Kapłańskiej, w Księdze Wyjścia, po zawarciu przymierza, o czym i po daniu dekalogu, o czym mówi Księga Wyjścia w rozdziale 19, już w rozdziale 28 od wiersza 10 jest mowa o roku szabatowym. Co 7 lat, a daleko bardziej jeszcze pełni, gdy 7 lat 7 razy się powtórzyło, przyszedł rok jubileuszowy. Co miało się dziać w roku szabatowym i w roku jubileuszowym? Nie wolno było uprawiać ziemi. Ziemia miała leżeć odłogiem. Po to, by każdy biedny, ubogi mógł przyjść i ubogacza się, najeść, narwać sobie owoców, wszystkiego, co na jego polach się rodziło. Bóg chce przez to powiedzieć, że to, co was męczy, to, co ludzi będzie męczyć, to chciwość. Chcę jeszcze to zrobić. Zamiast odpoczywać w tym, co Bóg Ojciec dla człowieka robi. I najpierw to brać. To ziemia miała leżeć odłogiem. Wszystko, cokolwiek urodzą sady, pola, było też dla. Bóg mówił: ja jestem właścicielem wszystkiego. Ja jestem właścicielem. A wy chwilowymi posiadaczami, dzierżawcami. Trzeba było zwolnić niewolników, wrócić im wolność, niewolnikom. Niewolnictwo powstało z powodu chciwości. Będę miał darmową siłę roboczą. Długi wszystkie trzeba było przebaczyć, nie żądać zwrotu, kiedy minął rok szabatowy czy jubileuszowy, długi były anulowane, już nie można było się upominać, słuchaj, ja ci pożyczyłem, kiedy mnie w końcu zwrócisz. Nie. Przed pokusą, żeby pracować w roku szabatowym czy jubileuszowym, Bóg mówi: słuchajcie, rok wcześniej dam taki urodzaj, że wam starczy za 2 lata. I trzeba wiedzieć, że właśnie to polecenie roku szabatowego, jubileuszowego było tylko na papierze. Nie byli w stanie Żydzi tym żyć. Nie byli w stanie. Gdyby dzisiaj nam dał takie polecenie roku sabatowego i jubileuszowego wysiadka. Wysiadka kompletna. Wszystko to było zapowiedzią tego, o czym mówi druga część Ewangelii Łukasza, Dzieje Apostolskie, kiedy Jezus właśnie zrealizował rok jubileuszowy przez tajemnicę Pięćdziesiątnicy, kiedy ubogacił ludzkie wnętrze obecnością miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego tak, że wreszcie te chciwe paluchy się rozkurczyły. Mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne. Nie dlatego, że im apostołowie wyrywali na siłę, tylko dlatego, że byli tak nakarmieni obecnością Boga, że mieli potrzebę dzielenia się tym, co mają. I dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy naprawdę miłość Ojca Niebieskiego odpoczęła. Odnalazłem moje dzieci. Bóg Ojciec odpoczął, ale też dzieci odpoczęły w miłości Ojca. Dzięki Jezusowi. Jezus według Ewangelii Łukasza, inaugurując swoją publiczną działalność, powiedział: przyszedłem zrealizować to, co było obiecane w tajemnicy szabatu, co było obiecane w tajemnicy roku szabatowego i jubileuszowego. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I zaczął od pól Betlejemu, bo tam byli ubodzy. Więźniom głosił wolność, uwalniano niewolników. Niewidomym przejrzenie. Człowiek przez chciwość i pychę jest niewidomy. Nie widzi, że w drugim człowieku jest Bóg. Nie widziano, że w tych pasterzach jest miłość Boża. I tu nam by się przydało takie przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Cały czas w tym cytacie jest jak gdyby definicja, powtarzanie pewnych elementów z roku szabatowego i jubileuszowego. Abym obwoływał rok łaski od Pana. Rok łaski to jest inne sformułowanie o roku jubileuszowym. Tak więc, proszę sióstr, ci pasterze, którzy zaniepokoili świętą rodzinę modlitwę kontemplacji Marii Józefa, oni są tymi, którzy doświadczyli tajemnicy szabatu, tajemnicy roku jubileuszowego i szabatowego. I w tym celu Bóg wyreżyserował tę historię. Wniosek pierwszy jest taki: gdy Bóg milczy w życiu przyjaciół, no powiedzmy z przymrużeniem oka, że my do nich należymy, gdy Bóg milczy w życiu swoich przyjaciół, to dzieją się jakieś wielkie rzeczy, których na razie nie rozumiemy. Proszę sióstr, a zatem to, że Bóg przyszedł do ludzi, to nie jest problem, tylko sposób, w jaki pojawił się, to jest potężny krzyk miłości Boga, miłości, że zrównał wszystkich. Niestety my z tajemnicy tej zrobiliśmy sielankę, daliśmy taką firaneczkę, sielanki żółwków pięknych, uroczych i już nas nie grzmoci katecheza betlejemska. Już nas nie grzmoci. Patrząc na te sielanki żłobków, to pamiętajmy, że coś tam jest nie tak. Pamiętam z czasów początków mojego kapłaństwa, kiedy mieliśmy robić szopkę z jednym ze studentów. Powiedziałem mu: słuchaj, wyszukaj w Lublinie najbardziej nędzną chatę, taką, znalazł taką zapadającą się w ziemię i trzeba to powiększyć, to zdjęcie, i wewnątrz zapalimy światełko i tam wewnątrz będzie Pan Jezus w żółwku. Przez to chciałem powiedzieć, że żeby pokojarzyć, bo my ulukrowaliśmy coś, co ma wstrząsać człowieka. Otóż cała Ewangelia Łukasza, Ewangelia Miłosierdzia, dotyczy jednego wielkiego skandalu. Skandalu patologii wszystkich wielkich religii świata. Ja i Bóg, Bóg i ja, a drugi człowiek to jest tylko kłopot. Chcemy do Boga dojść, pomijając drugiego człowieka. Promujemy ludzi wiedzy, o, to wykształcone, ludzi biznesu, no, może coś kapnie. Ludzi władzy, no bo to zaszczyt, promujemy. A okazuje się, że nowonarodzony, Trójca Święta promuje cuchnących pasterzy. Ostatnio, kogo innego promuje. Pomijamy, i to jest katecheza Betlejemu, sposobu przyjścia Jezusa. Pomijamy fakt Jego najważniejszej obecności, że On jest obecny w drugim człowieku. A my to znamy z Mateusza. Cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych w mieście, czegoście nie zrobili jednemu z tych najmniejszych w rodzinie ludzkiej, nieście nie uczynili. I tylko okazuje się, że z tego będziemy rozliczani. I dramat Boga, Syna Bożego, który przyszedł do ludzi, nie jest w tym, że musiał narodzić się w stajni, tylko że za 30 lat okazało się, że narodził się wśród ludzi, zwierząt. Ale i też tam Jezus jest jakby punktem kulminacyjnym spełnienia roku jubileuszowego. Pokazuje w krzyżu, jakimi niewolnikami są ci, którzy go odrzucają, jak bardzo są w niewoli, i w stosunku do nich ogłasza wolność. I dzisiaj dramat Jezusa nowonarodzonego. Boże Narodzenie jest okazją w wielu już narodach, okazją do prezentów, podarków, uczt, odwiedzin. Owszem, niektórzy otrzymują łaskę pustki wewnętrznej, takiego skowytu, że to z czym się rozmijają. Są to ramy, okazja do dobawienia się, a nie do tego, żeby przeżyć spełniony rok szabatowy, rok jubileuszowy. I tutaj chcę się posłużyć taką anegdotą, którą kiedyś przed laty wyczytałem. W Indiach kiedyś, może i dzisiaj jeszcze żyją ludzie bardzo bogaci, książęta, otoczeni bogactwem legendarnym. Jeden z takich młodych książąt zakochał się w prostej, ale przepięknej i fizycznie i duchowo dziewczynie. Nieszczęście chciało, że wkrótce po tym ślubie zmarła nieoczekiwanie. On był tak w niej zakochany, że innego już nie interesowały. W związku z tym rozpisał konkurs. Wybrał z tego konkursu najlepszy projekt. W jego parku zbudował jak gdyby grobowiec, który był arcydziełem sztuki. I tam w środku była tromienka. On codziennie przychodził tam, kontemplował. Ale czas swoje zrobił. Pojawiła się inna kobieta i kiedy spacerował z nią, on czuł, że tę nową boli tamta tromienka. Kazał dyskretnie swoim sługom usunąć tę tromienkę. Niechby to już był pomnik, no jakieś dzieło sztuki. Bo było, ten projekt był tak piękny rzeczywiście, że przyciągał wzrok. Otóż myśmy tak samo zrobili w tej tajemnicy betlejemskiej, tej stajni, z uroczystości Bożego Narodzenia. Miasteczka oświetlone i tak dalej. Sklepy, zakupy, prezenty, dary. Ramy, arcydzieło z tajemnicy Bożego Narodzenia zrobiliśmy. Tylko, że już znikła ta trumienka, ten żłobek, ta stajnia, katechezy stajni znikła. Już jest puste. Teraz, czy się chce, czy nie chce, spotykają się, no jak u was tam święta, my tam ucztujemy, Właśnie, trzeba by im to przesłać. Tę anegdotę o pustce. A gdzie jest ten, który spowodował to? Czy on jest tak w waszych wnętrzach, że wasze wnętrza są odpocznieniem dla Ojca? Czy Ojciec już was dzięki Jezusowi, tak odnalazł jako swoje dzieci, że was odpoczywa? Mam to, już jest moje. Dziękuję, Synu. Proszę sióstr, życzenia takie dla mnie i dla siebie, żeby Ojciec w nas odpoczął.